Jak w każdy piątek o tej porze Państwa zapraszam na porady ekologa. Bardzo serdecznie w naszej audycji na antenie Radia Maryja witam pana doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Temat naszej dzisiejszej audycji: zając i kuropatwa, jak odtworzyć populację tych gatunków w Polsce. Prosimy o słowa wprowadzenia do tematu.
No rzeczywiście, myślę, że jest to z punktu widzenia przyrodniczego poważny problem dzisiaj. Nie tylko w odniesieniu do tych gatunków, o których tutaj wspomniał ojciec, czyli o zajączku i o kuropatwie, ale tak naprawdę dotyczy to wszystkich, można powiedzieć, organizmów, zwierząt, które występują w środowisku naturalnym, i tych niedużych, moglibyśmy powiedzieć, na które zmieniające się środowisko naturalne, często powiedzmy sobie zatrute i zmienione w sposób przez człowieka, no bardzo często uniemożliwia występowanie, bytowanie określonych populacji. Myślę, że takim dobrym przykładem są gatunki typowo łowne, które przez lata były gatunkami tak naprawdę podstawowymi w gospodarce łowieckiej. To właśnie zając i kuropatwa. Myślę, że tak dla przypomnienia, może i dla informacji powiem, że w latach 60., a tak naprawdę jeszcze w latach 70., w początku lat 70., nawet samo pozyskanie łowieckie tych gatunków no wynosiło naprawdę niebotyczne cyfry, bo wynosiło to nawet na poziomie 500 do 700 tysięcy osobników rocznie. Kuropatwa była takim gatunkiem może też bardzo specyficznym, zresztą zając również, ale nie aż tak w takim zakresie, gdyż te gatunki małe, nieduże, zawsze podlegały jak gdyby dużej presji warunków środowiskowych, takich aury pogodowej, chociażby mroźne, silne zimy, których przecież w latach 60., 70., ale i w 80. mieliśmy zawsze od czasu do czasu pojawiały się, one rzeczywiście dziesiątkowały te populacje, ale jako że środowisko naturalne było przyjazne tym zwierzętom, w związku z powyższym szybko, w ciągu 2, 3, 4 lat, szybciutko odbudowywały swoje stany i można powiedzieć, że znowu były liczne. Tak właśnie było z kuropatwą, tak było z zajączkiem. To nawet jeżeli prześledzimy, powiedzmy sobie, stany zwierzyny, których powiedzmy sobie przykładowo zajączka, szacowaliśmy na początku lat 70., że mieliśmy około ponad 3 miliony osobników, gdzie tak naprawdę u progu XXI wieku mówimy już tylko kilkuset tysiącach osobników, 400-300 tysięcy osobników, tak mniej więcej szacowaliśmy tą populację już w tych czasach nam zdecydowanie bliższych.
Tak, proszę panie doktorze.
Powiem tak, myślę, że rzeczywiście warto byłoby się zastanowić, no dlaczego tak się stało. Tak jak mówię, duża eksploatacja łowiecka, niektórzy by powiedzieli, że no bez wątpienia przyczyną mogą być tylko i wyłącznie myśliwi. No nie jest to bez wątpienia prawdą, gdyż w głównej mierze niestety warunki środowiskowe są tutaj no determinujące. Można powiedzieć, że takimi czynnikami oddziaływującymi na populację w ogóle zwierzyny, w tym tych najmniejszych zwierząt, mówimy często na nie z punktu widzenia łowieckiego, zwierzyny drobnej, są to czynniki te pogodowe, no ale one kiedyś były i dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że są one nawet łagodniejsze, bo zimy tak naprawdę są zdecydowanie łagodniejsze, rzadziej zdarzają się te surowe takie aury zimowe, a więc można powiedzieć, że ten czynnik nie jest determinujący. Komplet bez wątpienia czynników agrotechnicznych. Zmieniło się bardzo ogromnie wiele w środowisku rolniczym. Przeszliśmy jednak z punktu takiej, można powiedzieć, że gospodarki ekstensywnej, rolniczej, do intensyfikacji rolnictwa w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo to jest tak naprawdę tendencja ogólnoeuropejska, charakterystyczna dla w ogóle krajów rozwiniętych i wysoko rozwiniętych, tam gdzie kultura między innymi rolna jest zdecydowanie wyższa. Bez wątpienia zwiększyliśmy stany drapieżników. Dzisiaj mamy niebotyczne ilości niektórych gatunków, chociażby znowu za przyczyną bardzo często działalności człowieka. Mówiliśmy już w przypadku lisa o wyrzucaniu szczepionek, wykładaniu szczepionek przeciwko wściekliźnie. To powoduje jak gdyby nienaturalny wzrost liczebności tych drapieżników, których no, powiedzmy sobie zwierzęta te najmniejsze są między innymi ich ofiarami. No i bez wątpienia kolejny czynnik bardzo ważny to skażenie środowiska naturalnego, na które te zwierzęta, powiedzmy sobie, najmniejsze są najbardziej wrażliwe, jeżeli chodzi o duże kopytne, no, takie jak chociażby jelenie, dziki, powiedzmy sobie, one spokojnie kumulują pewną część, tak najogólniej rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć, tych nieprzyjaznych elementów pożywienia. Można powiedzieć, że są w stanie kumulować w organizmie, jeżeli chodzi o to skażenie na te zwierzęta najmniejsze, rzeczywiście oddziałują w sposób no, często zabójczy, tak byśmy mogli powiedzieć. Te dawki, które mamy w środowisku naturalnym, wynikające no, ze stosowania między innymi środków ochrony roślin, chociażby na każdym kroku. Dzisiaj przecież wiemy doskonale, że nawet już pomijając rolnictwo w pełnym tego słowa znaczeniu, ale mając nawet działeczkę jakąś z roślin, z, powiedzmy sobie z grządkami roślin takich warzyw, czy powiedzmy sobie owoce w sadzie, nawet jedno, dwa drzewa, jeżeli chcemy wyprowadzić i mieć z tego jakieś owoce, no to bez oprysków bardzo często jest to niemożliwe dzisiaj do wyprowadzenia. No a to też świadczy o tym, jak mamy skażone środowisko naturalne. Kolejnymi takimi czynnikami, które zawsze jak gdyby pojawiały się, było bez wątpienia kłusownictwo. Przy czym dzisiaj myślę, że poza lokalnymi terenami gdzieś tam, powiedzmy sobie w Polsce, ono zdecydowanie ma mniejsze oddziaływanie na populację tych najmniejszych zwierząt. Stres cywilizacyjny to kolejny czynnik podnoszony w różnych publikacjach. Przy czym z punktu widzenia praktycznego moglibyśmy powiedzieć, że to również jak gdyby element, który no, populacje przystosowują się. Wiemy, że wiele populacji dzisiaj znakomicie się ma i oczywiście wynika to z dostosowania danej populacji do środowiska naturalnego. I użytkowanie łowieckie dzisiaj praktycznie moglibyśmy powiedzieć, to taki kolejny dowód, że nie użytkowanie łowieckie nie miało tego decydującego wpływu czy podstawowego wpływu na zmniejszenie populacji tych małych, drobnych zwierząt, zająca i kuropatwy, gdyż dzisiaj praktycznie łowiecko niemalże nie użytkujemy tych populacji. Zajączka, pozyskanie zajęcy w skali roku to powiedzmy sobie rząd około 20 tysięcy osobników. Dla porównania dzików strzelamy 300 tysięcy osobników. Jeżeli weźmiemy, że te 20 tysięcy to przypada na ponad 5 tysięcy obwodów, a więc statystycznie obwodów łowieckich w Polsce, no to wiemy, że to jest praktycznie kropla w morzu, tak byśmy mogli powiedzieć. Myślę, że zajączków więcej możemy spotkać rozjechanych na drogach, na ulicach, niż użytkowanych łowiecko. A więc to nie ma się czym, jak gdyby, z czego cieszyć, o tak bym to powiedział. Bo najlepszą sytuacją byłoby, gdyby rzeczywiście i to pozyskanie w drodze odstrzałów, ale również i w drodze odłowów żywych zwierząt, bo przecież Polska zawsze słynęła z dużych stanów, między innymi zajączka, które żeśmy odławiali żywe zwierzęta do introdukcji chociażby. Dzisiaj niestety ta sytuacja zupełnie się zmieniła i dobrze byłoby, gdyby te czasy powróciły, bo to oznaczałoby, że w środowisku naturalnym dalej mamy dużo, dużo zajęcy i kuropat. W związku z powyższym myślę, że takimi głównymi czynnikami, które dzisiaj mają decydujący wpływ na występowanie dzikich zwierząt w środowisku polnym, bo tak naprawdę te zwierzęta małe, nieduże, bardzo często występują w środowisku agrocenos, czyli tym środowisku rolniczym, to bez wątpienia taki główny wpływ to kompleks czynników agrotechnicznych, drapieżnictwo i skażenie środowiska naturalnego. To główne czynniki, które dzisiaj nie pozwalają tym populacjom małych zwierząt jak gdyby odbudować stanów, no z, mówię, powiedzmy sobie, z tych lat chociażby 70., nawet jeszcze początku lat 80. Z tych może, bo nie wszyscy sobie może zdajemy sprawę, jakie mogą być te czynniki, powiedzmy sobie, agrotechniczne, czy kompleks czynników agrotechnicznych, co możemy zaliczyć, to bez wątpienia mechanizacja prac w rolnictwie. Kiedyś rolnik konikiem sobie jechał, kosił kosiareczką, tą taką zwykłą, wolną, to wszystko trwało wolniutko. Dzisiaj stosujemy chociażby kosiarki rotacyjne, no które pierwsze pokosy często to właśnie ten czas, kiedy mamy młode zajączki, kiedy kuropatwy wysiadują na gnieździe jaja, no to powoduje niestety ogromne straty już na tym etapie jak gdyby czasu. Z drugiej strony wielkotowarowa produkcja rolna no niestety nie sprzyja występowaniu środowiska naturalnego. Zasada ogólna jest, że można powiedzieć, że produkcja, powiedzmy sobie, wielkotowarowa, intensywne rolnictwo no, zmniejsza różnorodność biologiczną w świecie przyrody. O tym też trzeba sobie zdawać sprawę. Mamy potężne, wielkie uprawy liczące kilkaset hektarów. No, zdecydowanie mniej jest tam pożywienia i miejsc schronienia, bo to jest też kolejna rzecz istotna dla zwierzyny, dla tych małych zwierząt, niż w środowiskach, gdzie mieliśmy pola hektarowe, półhektarowe z dużą ilością miec, miejsc schronienia, miejsc również żerowania. Dzisiaj nie tylko baza żerowa, trzeba również sobie zdawać sprawę, jest istotna dla bytowania dzikich zwierząt. Szalenie istotne są miejsca schronienia przed stale jak gdyby wzrastającą liczbą chociażby drapieżników. To też jest jak gdyby rzecz szalenie istotna, z czego sobie tak naprawdę kompletnie często nie zdajemy sprawy. W związku z powyższym to są, można powiedzieć, te główne przyczyny, no ale z drugiej strony nie można siąść i założyć, powiedzmy sobie, że nic się nie da zrobić. Myślę, że wiele możemy dzisiaj uczynić w aspekcie jak gdyby przywrócenia stanów dzikiej fauny, między innymi w środowiskach rolniczych, tej naszej kuropatwy szarej i zająca szaraka, bo tak pełne nazwy, można powiedzieć, gatunkowe możemy je określić, te, które można powiedzieć od wieków występowały na naszych polach, mogliśmy je zawsze spotkać. Dzisiaj rzeczywiście ta liczebność jest niezadowalająca i myślę, że jeżeli nie stworzymy pewnych programów, które wspólnie jak gdyby będą realizowali i użytkownicy terenów rolniczych, a więc rolnicy, myśliwi, przyrodnicy, to żadna z tych stron tak naprawdę sami myśliwi nie są w stanie przywrócić stanu zwierzyny, chociażby nawet z początku lat 90. To rzecz szalenie istotna, na co często nie zwracamy uwagi. Generalnie dzisiaj musimy zmienić środowisko naturalne dla zwierzyny drobnej, czyli przywrócić to dawne, a przynajmniej starać się przywracać, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić rolnictwa chociażby. Musimy bez wątpienia sprzyjać rolnikom w zakresie promowania działań takich proekologicznych, które będą zachowywały środowisko naturalne dla zwierzyny drobnej, bo rolnicy, jeżeli będą mieli sprzyjać takim właśnie działaniom, to niestety będą ponosili koszty, a tak naprawdę koszty ochrony dzikich zwierząt, przyrody, no, powinniśmy ponosić my wszyscy wspólnie, partycypując w kosztach. Po prostu nie można złożyć tylko i wyłącznie na rolników czy na myśliwych, licząc, że to się jakoś samo da załatwić, o tak byśmy mogli powiedzieć.
Panie doktorze, a zatem nie tylko świadomość, ale konieczność podjęcia bardzo konkretnych działań to wyzwanie, które stoi przed nami.
Bez wątpienia.
Drodzy Państwo, zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszych porad ekologa. Gościem Radia Maryja jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zając i kuropatwa, jak odtworzyć populację tych gatunków w Polsce, aby były liczne. Polska Północna 56 655 23 55, numer telefonu dla Polski Południowej. 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Danuta Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Ty? Danuta z Bydgoszczy.
Witamy Pani Danuto, bardzo proszę.
Ojcze, witam gościa. Ja mam takie może prozaiczne pytanie, ale nie wiem, dlaczego w Bydgoszczy mamy bardzo dużo mew. To aż dziwne, bo to trochę od morza, trochę kawałek. Także skoro jest już pan, bardzo proszę, bo kiedyś nawet z bratem rozmawialiśmy, on uważa, że bo tu żer mają, ale chciałbym usłyszeć to z ust specjalisty. Dziękuję
no tak,
bardzo.
Trochę obok tego dzisiejszego tematu, to dosyć mocno, panie doktorze, tak. Zajęcy i kuropatwy na mewy, no więc co o mewach?
No myślę, że tutaj możemy co najwyżej dzisiaj powiedzieć na ten temat, że wokół nas rzeczywiście mamy ogromne ilości żeru dodatkowego, z którego korzystają nie tylko drapieżniki, takie jak chociażby lisy, powiedzmy sobie, czy inne chociażby ptactwo drapieżne, krokowate, które się znakomicie mają, pomimo że tak naprawdę tego zająca i kuropatwy niewiele w środowisku występują. One są rzeczywiście, są to gatunki, które bardzo szybko potrafią się przestawiać na zmienną bazę żerową. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz i o mewy, no należałoby sądzić, że gdzieś w pobliżu muszą Państwo mieć akwen wodny, gdzie one bytują, a to, że jest ich, może być ich coraz więcej, to między innymi myślę, że takim podstawowym czynnikiem występowania gatunków, które niegdyś w ogóle u nas, można powiedzieć, że nie występowały, to, czy przynajmniej terenowo na niektórych terenach, to niestety, proszę Państwa, zmiana środowiska naturalnego przez człowieka, który stwarza możliwości wypełnienia różnych nisz, nowych nisz ekologicznych dla nowych gatunków, często zupełnie obcych, które tak naprawdę nigdy nie powinny w określonych rejonach występować, no a jednak je spotykamy. Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sytuację mew w okolicach Bydgoszczy, to no nie będę tutaj autorytatywnie się wypowiadał, ale myślę, że to jest jak gdyby taki główna przyczyna. Znalazły dobre warunki, w głównej mierze żerowe i dobrą stoję, po prostu aklimatyzowały się w tamtych miejscach.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy panią Danutę. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria właśnie z Olsztyna. Chciałam serdecznie powitać gościa i ojca prowadzącego. Ja się przeprowadziłam tutaj niedawno do Olsztyna i mieszkam bardzo blisko tutaj Muzeum Przyrody i takiego lasku, który jest tutaj wokół tego Muzeum Przyrody. Więc muszę powiedzieć, że no po prostu jestem zbulwersowana tym, co tutaj widzę, no ten lasek został zamieniony na śmietnik. Właściwie tam już prawie nie ma ptaków. Zwierząt też żadnych tam już nie widać. To jest naprawdę przepiękne, urocze miejsce, które zostało, mówię, zamienione na śmietnik. Muzeum Przyrody też jest w opłakanym stanie. Po prostu tam przychodzą jeszcze wycieczki, bo widzę, że dzieciaczki tam chodzą. No ale chodzą po tych śmieciach, które się znajdują w tym lasku. No tam butelki pobite, po prostu sobie zrobiono tam kącik taki dla, nie wiem, czy to bezdomni, czy to jacyś inni przychodzą, spożywają alkohol. Po prostu tak piękne, urokliwe miejsce w Olsztynie, no zamienione na śmietnik. Tutaj są z tyłu ogródki działkowe, także to jest na górce. Naprawdę przepięknie, żeby w tym lasku zrobić jakieś, na jakieś ścieżki, jakieś informacje, jakie tam ptaki są, czy coś. No i w ogóle objąć to ochroną, tak? No bardzo bym prosiła ustosunkowanie się do tego i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Mario. Panie doktorze, proszę.
To rzeczywiście, to co mówiłem, że my często mocno zmieniamy środowisko naturalne, nie tylko poprzez naszą jakąś celową działalność, no ale również w taki sposób, o której tutaj pani wspomina. I rzeczywiście znam ten lasek i rzeczywiście można tylko i wyłącznie patrzeć na konarę, na konarę drzew, bo jest tam jedno wielkie świetnisko i to rzeczywiście jest tak naprawdę dla rola, myślę, że tutaj i dla samorządowców, ale również i dla przyrodników, bo Muzeum Przyrody jest tam w okolicy, wręcz już sąsiaduje i mają piękne zbiory, znakomicie prowadzą edukację właśnie tą przyrodniczą, również ornitologiczną, a rzeczywiście to miejsce no, nie przyciąga tam z tego powodu, że niestety my nie potrafimy się zachować, a jednocześnie no, dopilnować, myślę, że porządku.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalam Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo za audycję, panie doktorze. Przepraszam. Ja chciałabym dodać do tego tego wszystkiego razem, że żeby poprawić cokolwiek w naszych zagrożeniach przyrody, życia i w ogóle, to trzeba przede wszystkim zmienić mentalność ludzi. Bo tak jak moja przedmówczyni powiedziała, że Muzeum Przyrody jest zaśmiecone, ale zaśmiecony jest cały kraj. Wystarczą jakieś zarośla, wystarczy żywopłot, wystarczy skarpa, wystarczą jakieś no po prostu trochę drzew czy krzewów i już Hołota wrzuca tam butelki, opakowania, no wszystko, co jej przeszkadza. Mamy nie nauczą dziecka, żeby chować papierek i wyrzucić tam, gdzie trzeba, czyli do kosza za śmieci, tylko wyrzuca, dziecko wyjdzie z łóżeczku, jedzie dziecko, mama wyrzuca papierek, gdzie idzie, prawda? No i to takie wychowanie, to naprawdę już dawno chyba w Polsce, a może w ogóle nie było takiego wychowania. I to trzeba opanować, bo jeśli się tego nie opanuje, to wszystkie wysiłki i cała dobra zmiana i w ogóle może po prostu się nawet nie udać, bo to jest niemożliwe, żeby tak się ludzie zachowywali. I ta aborcja, i eutanazja, i śmiecenie, no i tak alkoholizm, narkotyki, no to przecież to jest wbrew życiu i prawu Bożemu, świat nie może istnieć. Od tego trzeba byłoby zacząć.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję panie doktorze. Edukacja, raz jeszcze edukacja.
Dokładnie, edukacja, jeszcze raz edukacja. Niby sporo w szkołach mówimy na temat przyrody, ale myślę, że cały czas brakuje nam ludzi, którzy rzeczywiście czują i wiedzą, znają potrzebę ochrony przyrody, również wśród niestety pedagogów, bo to tak naprawdę w wielu przypadkach powinniśmy już uzyskać w szkole, no a tak naprawdę w pierwszej kolejności z domu, w wychowaniu domowym. Z czym bywa oczywiście różnie, ale znowu nie możemy narzekać tylko i wyłącznie, a myślę, że trzeba zmienić ten świat tak naprawdę.
Prosimy
nasze wychowanie.
Tak, prosimy bardzo. Ostatni telefon. Halo?
Szczęść Boże, kłania się Teresa.
Witamy, Pani Teresa.
Z Warszawy. Witam ojca, prowadzącego i pana profesora. Pana audycję z przyjemnością słucham w każdym miesiącu. I chciałam zwrócić uwagę na wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt i ludzi. Giną ludzie, giną zwierzęta. Ostatnio nie ma tygodnia, żeby nie było słychać w wiadomościach jakichś, że zginął człowiek w kontakcie z łosiem czy z sarną. Czy w tym względzie nie można zacząć już coś robić, żeby na tych drogach lokalnych robić te przepusty dla dużych zwierząt? No kiedyś to trzeba zacząć, żeby był efekt w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Tereso. Bardzo proszę, panie doktorze.
Powiem tak, oczywiście myślę, że z drogami lokalnymi myślę, że będzie poważny kłopot. Na razie myślimy o autostradach i drogach szybkiego ruchu, jeżeli chodzi o przejścia dla dzikich zwierząt nad i pod, mówiąc o dużych zwierzętach. Rzeczywiście to i z punktu widzenia bezpieczeństwa jest szalenie istotne, ale również i z punktu widzenia przyrodniczego, bo te drogi fragmentują środowisko naturalne, środowisko bytowania tych zwierząt, więc z punktu widzenia perspektyw mogą one być zabójcze dla tych populacji i z punktu widzenia zmniejszenia zmienności genetycznej. To oczywiście już tak wybiegamy w przyszłość, ale takie są skutki naszych działań, powiedzmy sobie. Musimy sobie to również jak gdyby pewne realne kwestie uzmysłowić, że no niestety przygotowanie przejść dla dzikich zwierząt nad terytoriami komunikacyjnymi to są ogromne pieniądze. To są pieniądze rzędu kilkunastu milionów złotych, takie jedno przejście. W związku z powyższym myślę, że realnie patrząc na to, no nie będzie nas stać w najbliższym na pewno czasie na to, żebyśmy na drogach takich, powiedzmy sobie, nawet podrzędnych przygotowywali takie miejsca. Myślę, że wszystko trzeba robić, żeby na tych nowych arteriach, które realizujemy, to takie miejsca przejść się znajdowały. No a z drugiej strony, no niestety musimy również w niektórych przypadkach, to o czym pani wspominała, o wypadkach drogowych z łosiami. Od jakiegoś czasu mowa jest o tym, że łosi mamy zbyt dużo w obecnej sytuacji naszej środowiskowej. No ale nie ma jak gdyby decydenta, który by w końcu podjął męską decyzję a propos zmniejszenia populacji łosia. Gdyż z punktu widzenia i ekonomicznego, i szkodowego, i przyrodniczego nie ma podstaw do tego, aby ta populacja była tak liczna. Dzisiaj robimy wszystko, żeby zmniejszyć populację dzików z punktu widzenia ASF-u. Oczywiście liczne populacje dzikich zwierząt również są przyczyną określonych kłopotów i musimy odpowiednio wcześniej działać w tym kierunku, aby minimalizować właśnie z jednej to oddziaływanie negatywne, z jednej strony budując przejścia dla zwierzyny, z drugiej strony jednak pilnując odpowiednich stanów poszczególnych gatunków, no wszystko po to, żeby populacje dzikich zwierząt były na tyle liczne, aby mogły dalej spokojnie funkcjonować i można powiedzieć, że trwać, bo o to nam chodzi z punktu widzenia ochrony przyrody. My oczywiście nie możemy dążyć do likwidowania populacji dzikich zwierząt, a zależy nam na tym, żeby pozostawić je dla przyszłych pokoleń. W związku z powyższym mądrze musimy nimi zarządzać. I to zarówno tymi gatunkami, które są pod ochroną gatunkową, jak i gatunkami głównymi, które są eksploatowane chociażby łowiecko. W związku z powyższym mądrość, edukacja, no i świadomość tego, że często te niby proste rzeczy, które wydaje nam się, że można je zrobić jednym jak gdyby ruchem, to niestety wymagają ogromnego wysiłku, determinacji wielu ludzi, wielu grup społecznych. No i myślę, że w tym kierunku ciągle musimy niestety siebie nawzajem edukować.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam pana bardzo gorąco i mówimy sobie do usłyszenia. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Porady ekologa. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.